Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji od Piasta do Miasta jest pani dr Adriana Dawid z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, reprezentująca również Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu. Przed przerwą scharakteryzowaliśmy, dzięki uprzejmości pani doktor, postaci, które zostały opisane w czwartym tomie książki Opolanie Znani i Nieznani, dotyczącym okresu międzywojennego. Wspominaliśmy o tym, że trzy wcześniejsze tomy były poświęcone XIX stuleciu, epoce nowożytnej oraz postaciom średniowiecza. Pani doktor jest autorką tekstu poświęconego księdzu Józefowi Kubisowi. Nie tylko wielki budowniczy kościołów. Dlaczego nie tylko?
Jeżeli czyta się o księdzu Józefie Kubisie, to zawsze się go opisuje jako wielkiego budowniczego kościołów. I faktem jest, że na tym polu miał ogromne, ogromne zasługi. Ja chciałam zwrócić też uwagę na to, że był on także osobą niezwykle zaangażowaną w innych obszarach. Był duszpasterzem przede wszystkim. Był także osobą, która zainicjowała rozwój kilku obiektów szpitalnych na terenie miasta. Był świetnym gospodarzem i był też troszkę politykiem, a w niebezpiecznych przyszło mu tę politykę uprawiać czasach. I te wszystkie chciałam wątki wyeksponować. Stąd ten tytuł. Ksiądz Józef Kubis urzekł mnie taką wielowymiarowością swej postaci, ponieważ to też zauważyłam, bo przygotowując się do każdego artykułu, trzeba przeczytać, co o tej postaci napisano już wcześniej. I z taką satysfakcją zauważyłam, że nawet ci historycy, którzy w tych latach PRL-u, gdy no nie można było pisać o księżach dobrze, o niemieckich księżach tym bardziej nie można było pisać dobrze, w tych argumentach, które używali przeciwko księdzu Kubisowi, sami sobie przeczyli. Ponieważ utarło się przez te poprzednie dziesięciolecia, że ksiądz Kubis był osobą, która germanizowała swoich opolskich parafian. Tymczasem można u tych samych autorów, ferujących takie opinie, przeczytać informacje, że przecież podpisywał, redagował wnioski o zachowanie języka polskiego, miał wielką świadomość tego, że część jego parafian modli się i myśli po polsku i trzeba też im zachować prawo odbierania tej posługi duszpasterskiej w ich języku serca. Także nie nazwałabym go absolutnie germanizatorem. Można mówić o jego poglądach politycznych i z pewnością, gdy w Opolu rozgrywała się kampania plebiscytowa i trzeba było się opowiedzieć, on stanął po stronie tej grupy, która przychylała się za pozostaniem Opola w granicach państwa niemieckiego. I on tego też nie krył. Później swoje sympatie polityczne skierował w kierunku katolickiej partii Centrum. I wiele mu się zarzuca, że agitował na jej rzecz. Tutaj trzeba tylko pamiętać o tym, że konkurencją dla katolickiej partii Centrum była partia polsko-katolicka. I nie bardzo było w smak temu środowisku mniejszości polskiej wtedy, że stanowi dla nich niejako konkurencję polityczną. Ksiądz Józef Kubis był też taką osobą charakterną. On był taki niepokorny. On potrafił się sprzeciwiać. Z tej pierwszej placówki, w której się znajdował, gdy dostał skierowanie do objęcia parafii opolskiej, wcale nie chciał odchodzić. Pisał listy do Wrocławia, do biskupa, odwoływał się, że on wcale nie chce do miasta, on wcale nie chce do Opola. Jednakże, no przecież duchownych obowiązują pewne rygory i prawidła. Przyjechał do miasta, zastał sytuację, powiedziałabym, jeżeli chodzi o życie parafialne, duszpasterskie, dramatyczną. Opole ma w tym czasie niespełna 40 tysięcy mieszkańców. Jedną katedrę, w której się odprawia w niedzielę cztery msze święte i kościół ten na górce, w którym się odprawia też tylko kilka mszy świętych. Przy pełnym wypełnieniu to obydwóch świątyń do kościoła zmieści się 17 tysięcy wiernych. Co zresztą? Opole potrzebowało dramatycznie nowych świątyń, nowego kościoła. Poza tym jest to jedna świątynia, która administruje ogromnym obszarem. Więc jakie o sobie stawia zadanie? I w pasterkę pierwszą, którą odprawiał w katedrze opolskiej, powiedział do swoich opolskich parafian: ja tu przyszedłem stawiać szopki Panu Jezusowi, czyli będę budował kościoły. I z tej obietnicy absolutnie się wywiązał. Jego staraniem zostały wybudowane między innymi świątynie w Luboszycach, to jest parafia oddalona od centrum Opola 8 kilometrów i wówczas był to naprawdę wysiłek, żeby ta społeczność przyjeżdżała na msze święte do samego miasta, więc najpierw mamy ten kościół, później powstaje kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła. Co warto zauważyć, ksiądz Kubis, gdy szuka pieniędzy na te kościoły, absolutnie nie sięga do finansów, do wsparcia pieniężnego biskupa wrocławskiego. Nie, on wszystko organizuje sam.
Tu na miejscu.
Tak, on pozyskuje do współpracy miejscowych przedsiębiorców. On się potrafił dogadać z żydowskim przedsiębiorcą. Jeżeli była dobra cena, brał od niego towar. Był na tyle przedsiębiorczy, że potrafił na przykład szybko kupować pewne materiały. Mamy rok 1923, hiperinflacja. A ksiądz Kubis, jeżeli zyskiwał jakieś pieniądze, od razu kupował materiał i dzięki temu nie stracił tych pieniędzy, które zgromadził w tych zbiórkach. Ja podziwiam ogromnie taką przedsiębiorczość, jego energię, ale też ofiarność ówczesnych ludzi, ponieważ te wydatki były ogromne na budowanie świątyń i jemu udało się zarazić tym entuzjazmem budowniczym mieszkańców miasta, którzy go finansowali stale, stale i stale. Poza tym kościołem drugim już pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła będzie plebania przy kościele na Górce, będzie kościół na Półwsi, będzie kościół w Szczepanowicach, będzie kościół w Sławicach. Słuchajcie, to cały czas przecież wymaga kolejnych datków i nie zabrakło. Nie zabrakło tych ludzi, którzy to finansowali i tego zapału zyskał zrozumienie.
Czy to, o czym mówi pani doktor, ta niezwykła przedsiębiorczość, umiejętność organizowania pieniędzy, przekonywania różnych stron, czy to znajduje potwierdzenie w dokumentach, w relacjach, we wspomnieniach, w pamiętnikach osób, czy ten duchowny, budowniczy w taki sposób był postrzegany i możemy go dzisiaj tak właśnie odtwarzać?
Mamy stosunkowo niewiele materiałów, które w sposób takich źródłowych, które by opisywały postać księdza Kubisa. Zachowały się na przykład wszystkie materiały, które dokumentują finanse powstania kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Mamy taką dokumentację i tam jest wszystko pięknie rozłożone. Z pewnością można powiedzieć, że w pamięci swoich wiernych, tak, został zapamiętany jako taka postać niezwykle przedsiębiorcza, energiczna przede wszystkim, ale też nie był osobą łatwą w kontaktach. On był takim despotą. To być może ogrom zadań, które na siebie wziął, wymagał tego typu charakteru. Tych wszystkich księży wikariuszy, z którymi musiał współpracować, to on wysłuchał, ale niekoniecznie spełniał te ich, czy podporządkowywał się ich sugestiom i o tym też można przeczytać. Takie chyba najlepsze studium, najszersze, poświęcone księdzu Józefowi Kubisowi, to pracował ksiądz Baldy w tej książce poświęconej katedrze opolskiej. Tam można znaleźć bardzo dużo takich właśnie osobistych refleksji na temat księdza Józefa Kubisa. Przygotowując artykuł do tej książki, bo takie było zamierzenie całej tej publikacji, tekst musi być zwięzły, łatwy do przeczytania, nie może być naukowy, to o czym
popularne
już... Tak, wy panowie tutaj wspomnieliście, on musi być popularny. Tutaj nie ma przepisów, nie ma dużej tej obudowy naukowej. To ma się przeczytać i zapamiętać, to ma być też interesujące, więc ja starałam się z tego gromu materiału, który gdzieś tam zgromadziłam, wybrać te takie najbardziej przemawiające do wyobraźni czytelnika fragmenty. Stąd akurat na to zwracam uwagę.
No i szanowni państwo, wyszło to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Ja muszę się przyznać, że to, co w tle się pewnie pojawia tutaj między wypowiedziami pani doktora Adriany, to to po prostu nasza wina, czyli moja i Marka, bo my trochę, nie mogąc się oderwać od tekstu, przeglądamy, czy to artykuł pani Adriany Dawid, czy to inne artykuły, bo naprawdę czyta się to bardzo, bardzo znakomicie i wydaje mi się idealna pozycja na, no niestety, te nasze długie jesienne wieczory, które coraz dłuższe.
Ale chyba zbyt wiele nic nie spędza nad tą książką, bo podejrzewam, że jak ktoś się już zabierze do czytania, to będzie tylko jeden taki wieczór. I
ewentualnie na 18 deski, części można powiedzieć.
Do deski. Można i w ten sposób. Książka, tak jak wspominaliśmy, jest bardzo starannie wydana, jest ilustrowana, jest napisana przystępnym językiem, zawiera również biogramy wszystkich autorów. I co jeszcze raz trzeba podkreślić, to jest potwierdzenie tylko tego, że ta seria, którą zapoczątkowano w 2009 roku staraniem pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, współpracowników Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Opolu, że ona znajduje swoją kontynuację. Czy mamy rozumieć, i to pytam w imieniu własnym, ale i radiosłuchaczy, że będzie kolejny tom poświęcony okresowi drugiej połowy XX wieku na przykład?
To wszystko zależy od tego, czy dotychczasowy organ, który finansuje tę książkę, przychyli się do tego, bo
po
od
takim
tego powinniśmy
chyba
zacząć.
Się nie wie,
drodzy Państwo, książka,
no,
tak, książka powstaje tak dzięki temu, że finansowana jest przez Urząd Miasta Opola. Co roku Polskie Towarzystwo Historyczne pisze wniosek w tych konkursach grantowych z dziedziny kultury i jak dotąd każdy ten wniosek zyskiwał akceptację. My już mamy plany na następną książkę poświęconą Opolanom już powojennym. Jednakże moją obawę budzi to, że kandydatów na bohaterów tego opracowania będzie bardzo dużo. Nie wiem, czy to się skończy na jednym tomie. Ale korzystając z mojej obecności w radio, bardzo serdecznie dziękuję za łaskawe przyjęcie tego wniosku osobom, które w Urzędzie Miasta Opole były za to odpowiedzialne. Za poprzednie książki, które mogły się pod auspicjami Urzędu Miasta ukazać również i polecamy się łaskawej pamięci.
Nasza dzisiejsza bohaterka, czyli pani doktor Adriana Dawid, to jest naprawdę wdzięczna rozmówczyni, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałam, te długie jesienne wieczory, bo pani doktor może się tutaj popisać kilkoma równie ciekawymi pozycjami książkowymi. Ja chciałbym, żebyśmy w tej ostatniej części naszego programu zaproponowali czytelnikom pozostałe pozycje, o których przed momentem poza anteną rozmawialiśmy. Mi osobiście bardzo spodobała się najnowsza chyba propozycja pani doktor, Kobiety na kresach. Przełom XIX i XX wieku.
Tak, dodajmy, że książka ukazała się przy wsparciu Muzeum Górnośląskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Towarzystwa Miłośników Historii. Pani doktor, w kilku słowach, co to za praca, co radiosłuchacz, czytelnik znajdzie w tej pracy?
Tytuł się już broni sam i wskazuje. Podmiotem tej książki, głównymi bohaterkami są kobiety na kresach wschodnich, które były aktywne zawodowo lub w jakiejś dziedzinie społecznej w XIX i XX wieku. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w 2014 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, bo ta książka jest efektem współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i właśnie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Razem ze mną tę książkę redagowała dr Joanna Lusek z Bytomskiego Muzeum Górnośląskiego. Z wielką satysfakcją doczekałyśmy się już druku tej książki. Ja ze swojej strony dodam, że oprócz kapitalnych artykułów, które są poświęcone kobietom, pisarkom, literatkom, doktorom medycyny, kobietom zaangażowanym w walkę. Ta książka, oprócz tych ciekawych, niezwykle interesujących tekstów, jest także bardzo ładnie wydana pod względem takim edytorskim. Ładna, twarda okładka z zakładeczką, pełno pań na tej stronie frontowej, zachęca do lektury. I sądzę, że tę książkę będzie można nabyć bez większych problemów chociażby za pośrednictwem księgarni jakichkolwiek internetowych, bo o to już dba wydawca, czyli wydawnictwo DIK. Jeżeli bym miała scharakteryzować jeszcze to, co się wydaje u nas w Instytucie, to z takich książek, które gdzieś tam miałam przyjemność też współtworzyć, to chciałabym też wspomnieć o tym, że publikujemy wspomnienia mieszkańców Górnego Śląska i tylko w tym roku ukazały się dwa tomy tych wspomnień. Jeden wczesną wiosną, to były wspomnienia Górnoślązaków poświęcone po wojniu na Górnym Śląsku, czyli tym trudnym latom 1945-1950 i już do druku jest oddawany kolejny tom takich wspomnień, którego podtytuł to Nauka i Praca. I tu ta książka powstała jako takie pokłosie projektu Archiwum Historii Mówionej, którego mam przyjemność być opiekunem naukowym, a które jest realizowane w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Także dużo się dzieje u nas w Instytucie. Jesteśmy niezwykle płodni, jeżeli chodzi o publikacje i naprawdę zachęcam do czytania wszystkich tych książek, które się u nas
ukazują. Myślę, że to jest bardzo dobry czas na generalnie walkę o publikowanie historii, nie tylko po stronie tej historii uprawianej na uczelniach, czyli tej historii przez duże N jako nauce, tylko bardziej tej historii w takim wydaniu popularno-naukowym. Mam nadzieję, po trochu udaje się to w naszym programie na antenie Radia Doksa, ale również dzieje się dużo, jeśli chodzi o samo miasto. Dzieje się dużo nie tylko na uczelni, ale i w szkołach.
Dokładnie tak, o tym za chwileczkę powiem, ale nie mogę sobie odmówić. Pani, która była taka zmartwiona, mówiąc o czwartym tomie Pracy o Polanie Znani i Nieznani, bo tylko jedna kobieta, Elizabeth Grabowski, a tymczasem właśnie książka, która przyjechała do nas z Bytomia, poświęcona jest w całości kobietom na kresach. Bardzo się cieszymy, gratulujemy. Tu wspomniana została ta inicjatywa, działalność, która jest podejmowana przez opolskich historyków. My często dzisiaj słyszymy, a jesteśmy przecież w audycji poświęconej historii, o tym, że młodzi ludzie nie chcą się uczyć historii w szkole, że może historia to nie jest kierunek, który powinni wybierać na studia, a my chyba możemy w tym gronie powiedzieć i słuchacze się z nami zgodzą. Historia była, jest i będzie. Wiele różnych mód przeminie, a historia pozostanie. I tym młodym ludziom, którzy często kończąc szkołę średnią wahają się nad tym, czy pójść za głosem serca, czy wybrać kierunek studiów, właśnie taki związany z historią, gdzie czytali na ten temat sporo książek, gdzie często w domowej atmosferze słuchali historii z całego XX wieku, ale słyszą te podszepty, że może bardziej pragmatycznie. Niech się zastanowią, czy warto w życiu robić to, co się lubi, czy też później męczyć się, nawet jeżeli zarobi się o te kilkaset złotych więcej. Mariusz wspomniał o inicjatywach, które są realizowane w mieście Opolu i bardzo się cieszymy, bo dostaliśmy zaproszenie jako redakcja i myślę, że za pośrednictwem naszej audycji możemy też zaprosić Państwa w najbliższy czwartek i piątek, 29-30 września 2016 roku, konferencja naukowa o wymiarze międzynarodowym pod honorowym patronatem prezydenta miasta Opola, wpisująca się już w cykl obchodów 800-lecia miasta, zatytułowana Sztuka dawnego Opola. Wśród organizatorów tej konferencji wymieniani są wielokrotnie dzisiaj przywoływany Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu oraz Archiwum Państwowe w Opolu. I kiedy otwieramy pięknie wydany program tej konferencji, możemy się dowiedzieć, że w pierwszym dniu obrad one będą się toczyć od godziny 10 w sali konferencyjnej Muzeum Śląsko-Opolskiego. Będzie można wysłuchać kilkunastu referatów. Pozwólcie Państwo, że teraz przywołam tylko kilka z nich. Już o godzinie 10.30 pani Ewa Chojecka, Dzieje sztuki Opola jako tworzywo dzisiejszej kultury pamięci. Pani Monika Orzuk, średniowieczny kościół dominikanów w Opolu, próba rekonstrukcji architektonicznej. Pani Sylwia Krzemińska-Szołtysek, proweniencja warsztatowa epitafiów i płyt nagrobnych ufundowanych w latach 1560-1660 w opolskich kościołach Świętego Krzyża i Świętej Trójcy. dla każdego coś ciekawego. Od godziny 10 do godziny 18.30 obrady w Muzeum Śląska Opolskiego. Natomiast w piątek, 30 września, obrady przenoszą się do Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, ulica Strzelców Bytomskich 2. I tutaj znowu cała seria wystąpień, tym razem od godziny 9 do godziny 17 i między innymi opolskie synagogi, które przedstawi Jerzy Krzysztof Kos, czy też wokół idei nowego centrum Opola. To tytuł referatu pani Joanny Filipczyk, czy też wreszcie referat doktoranta Instytutu Historii Instytutu Polskiego Marcina Sroki o Polski Biały Dom jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jak państwo mieliście okazję usłyszeć, bardzo szerokie spektrum zagadnień dotyczących sztuki dawnego, jak i tego bardziej współczesnego Opola w imieniu organizatorów, a wiem, że takim mózgiem tej konferencji jest pan profesor doktor habilitowany Bogusław Czechowicz. Jeszcze raz zapraszamy. 29 Muzeum Śląska Opolskiego od godziny 10, 30 września od godziny 9 Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Szanowni państwo, zapraszamy oczywiście do słuchania naszych audycji co tydzień. Zapraszam również do kontaktów z nami. Przypominam, cały czas Facebook Radia Doksa jest otwarty na państwa wpisy. Przypominam na koniec już właściwie naszego maila historia@doksa.fm. No i też na koniec odkładałem to, o czym mniej więcej w połowie audycji powiedzieliśmy. A więc dzisiejsza bohaterka, pani Adriana Dawid, pojawiła się w studio z 10 egzemplarzami książki, o której dzisiaj właściwie większość czasu w naszej audycji mówiliśmy. Przypominam, Opolanie znani i nieznani, tym razem okres międzywojenny i 18 postaci, które miało wpływ na kształt dzisiejszego Opola. Co państwo musicie zrobić, żeby tą książeczkę od nas dostać? Przypominam, 10 egzemplarzy czeka na państwa do odebrania tutaj w studio. Najprostsza rzecz z możliwych, proszę o telefon. Telefon tutaj do nas do studia, oczywiście kierunkowy 77 45 66 777 45 66 777. Oczywiście pierwsze 10 osób otrzyma egzemplarze od naszej dzisiejszej bohaterki, od pani doktor Adriany Dudek, której bardzo serdecznie której bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Ja nazywam się Mariusz Piestrak.
A ja Marek Białokur i mówimy państwu dobranoc.
Do usłyszenia za tydzień.
Od piasta do miasta. W każdy wtorek po 19:00 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur.